To był zamach stanu, ponieważ posłowie przychylni królowi i jego ideom reform wykorzystali ferie wielkanocne. Chcąc uniknąć oporu, zjechali się wcześniej i tę konstytucję uchwalili.
Mieszczanie lubelscy po prostu stali się bardziej świadomi swojego znaczenia, swojego wpływu na państwo.
I na życie miasta.
I na życie miasta przede wszystkim.
W literaturze uchodzi ten 1916 rok jako pierwsze oficjalne obchody rocznicy Konstytucji 3 maja.
Plac Lidecki w Lublinie, fontanna, sporo osób. W czasie, kiedy stawiano tutaj w 1916 roku pomnik poświęcony Konstytucji 3 maja, te dźwięki były inne. Ale stał już Pałac Lubomirskich, do którego teraz idziemy. Tutaj powstaje Muzeum Kresów Wschodnich. Idziemy na spotkanie z zastępcą dyrektora Muzeum Narodowego w Lublinie, Marcinem Kapskim, który kieruje tą placówką i jest historykiem.
Przede wszystkim, kiedy myślimy o schyłku I Rzeczypospolitej, musimy myśleć o zupełnie innym państwie niż to, do którego przyzwyczailiśmy się żyć. To myślę, że jest ta kluczowa różnica, którą powinniśmy sobie uświadamiać. Państwo, gdzie nie mamy zawodowych urzędników, państwo, gdzie wszystkie sądy właśnie opierają się na służbie, byśmy powiedzieli, honorowej, gdzie nie pobiera się wynagrodzenia. Nigdy nie wytworzony właśnie ten aparat urzędniczy, więc państwo nie bardzo może tym krajem administrować. Król nie ma sposobu, aby wiele rzeczy zmienić. Armia opiera się na pospolitym ruszeniu w dużym stopniu, nie na regularnych wojskach. Przed czasami Stanisława Augusta Poniatowskiego, jadąc przez kraj, w zależności od regionu, mamy różne miary i wagi. Waluta przynajmniej w dwóch systemach, która funkcjonuje, lub trzech. Od czasu do czasu dobiegają nas medialnie informacje o tym, jak to został odkryty ogromny skarb szelongów, na przykład z czasów Jana Kazimierza. Myślę, że wielu z Państwa słyszało o złym szelongu. No ten szelong Jana Kazimierza to jest taki zły szelong. To jest miedziana moneta, buratynka, która nie miała żadnej wartości. I żeby zawrzeć jakąś transakcję, trzeba było wymienić tysiące tych monet. Często w strony umawiały się, kto je będzie transportował, bo do tego trzeba było wozu, koni, wołów, aby te monety z jednego miejsca na drugie przewieźć. Kraj był zlepkiem różnych zupełnie ziem, które czuły jedność, jeżeli chodzi o sejmiki, wspólny sejm, wspólnego władcę, to ich wszystkich integrowało. Natomiast państwa w takim znaczeniu, przez jakie my rozumiemy państwo, nie było. To jakby zupełnie inna rzeczywistość. I Stanisław August Poniatowski, który próbuje ten kraj zmienić, który chce go zmodernizować, który obserwuje, jak powstają nowożytne monarchie absolutystyczne i stara się tutaj coś nowego wprowadzić przy ogromnym oporze społecznym, tak to byśmy dzisiaj nazwali. Ponieważ tam, gdzie państwo jest słabe, tam bardzo dużo można. Tam ci, byśmy powiedzieli, arystokraci, ale trzeba to powiedzieć, oligarchia, czyli te wielkie rody magnackie, jest w stanie rządzić, tak? Jest w stanie zastępować władcę. Stąd też reformy króla spotykają się z krytyką. Ale Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu udaje się bardzo dużo. On właśnie reformuje miary, wagi, walutę, ustanowienie Komisji Dobrego Porządku w miastach, które te miasta starają się zmodernizować. Ja bardzo lubię sięgać do pamiętników Kajetana Koźmiana. Ojciec Kajetana Koźmiana, Andrzej, był sędzią lubelskim, był palestrantem też w Trybunale. I on pisze o tym, jak jego ojciec na rynku lubelskim kładzie grube dębowe deski, on to nazywa ławy, aby nie tonąć w błocie. I nazywane to były właśnie te chodniki ławami koźmianowskimi. Myślę, że wiele osób słyszało o tym, jak Stanisław August Poniatowski przyjechał do Lublina w drodze do Kaniowa i jego landara, czyli ten powóz, utknął na wysokości Kościoła Świętego Ducha i tam cugi nawet hrabiego Lizara nie dały rady tego wyciągnąć. Dopiero trzeba było podpinać woły. Więc ta Komisja Dobrego Porządku stara się uporządkować to miasto, stara się nadać mu jakiś charakter. I w Lublinie mamy kilka obiektów, które właśnie pochodzą z czasów stanisławowskich. To jest Trybunał Koronny w takim kształcie, w jakim go możemy dzisiaj oglądać. To jest Brama Grodzka, zwieńczenie Bramy Krakowskiej. I na Bramie Grodzkiej, i na Bramie Krakowskiej będziemy mieli monogramy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, S.A.R. Stanisławus August Rex. Natomiast jeżeli chodzi o samą konstytucję 3 maja, to był zamach stanu. To był zamach stanu, ponieważ posłowie przychylni królowi i jego ideom reform wykorzystali ferie wielkanocne. Zjechali się przed tymi konserwatywnymi posłami, którzy byli przeciwko w Warszawie i pod ich nieobecność ustanowili tę konstytucję. To nie było tak, że konstytucję popierali wszyscy posłowie Sejmu 4-letniego, Sejmu Wielkiego, lecz część z nich, więc chcąc uniknąć oporu, zjechali się wcześniej i tę konstytucję uchwalili. Konstytucję, która zupełnie zmieniła ustrój Rzeczypospolitej, ponieważ po Unii Lubelskiej Rzeczypospolita jest federacją dwóch państw. Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Mamy dwa państwa, które mają osobne armie, osobny skarb, mają jednego monarchę, co ważne, mają jeden sejm. Natomiast konstytucja powoduje dużo dalej posuniętą centralizację. Unia Lubelska przestaje obowiązywać. Litwini szukają jednak nowego sposobu na określenie ram tego istnienia Litwy, więc w październiku później dojdzie do zaprzysiężenia dokumentu o wzajemnym zaręczeniu obydwu narodów. Ale tutaj jest to rewolucja w ustroju Rzeczypospolitej, ustawa rządowa, która reguluje całość funkcjonowania tego państwa, więc właściwie jest to nowy zupełnie pomysł na funkcjonowanie kraju po ponad 200 latach od czasów Unii Lubelskiej. Do tradycji Rzeczypospolitej, no nie tylko my mamy prawa, to takie same prawa mają Litwini. Mam nadzieję, że kiedyś do tej tradycji będą się odwoływali Białorusini. Mam nadzieję, że Konstytucję 3 maja będzie świętowała Ukraina, bo jest co świętować. Dla Europy była to pierwsza nowożytna konstytucja i posłowie z terenu dzisiejszej Białorusi, Ukrainy, Litwy tworzyli ją tak samo jak mieszkańcy dzisiejszej Polski, więc to dla tych krajów, które wywodzą się z Rzeczypospolitej obojga narodów, jest wielki powód do świętowania. Ogromnie się cieszę, że Litwini Konstytucję 3 maja świętują.
Porozmawiamy o Lublinie przedkonstytucyjnym i pokonstytucyjnym. Pan Marcin Turski, przewodnik PTTK Lublin.
Jeśli miałbym powiedzieć kilka słów o przedkonstytucyjnym Lublinie, to chciałbym zacząć od tego, iż Lublin był miastem bardziej szlacheckim niż mieszczańskim. Wynikało to z kilku przyczyn. Akurat w przypadku naszego miasta taką główną przyczyną był fakt istnienia Trybunału Koronnego, która to instytucja ściągała wszystkie najznaczniejsze rody szlacheckie i magnackie. No, chociażby ilość pałaców w najbliższych okolicach dzisiejszego Starego Miasta, tych pałaców była coś koło setki, jako rezydencji na czas sesji trybunalskich. Więc z jednej strony ten prestiż związany z funkcjonowaniem tak ważnej dla życia państwa instytucji, z drugiej strony wpływ coraz większy szlachty i magnaterii, który to wpływ był solą w oku mieszczan lubelskich, utrata właśnie wpływu przez mieszczan, anarchizowanie życia w mieście. To wszystko miała uporządkować dopiero Konstytucja 3 maja, nadając pełnię praw stanowień mieszczańskiemu. Było to zawarte w akcie prawnym związanym bezpośrednio z Konstytucją, z tak zwaną ustawą o miastach. Skutkowało to tym, iż mieszczanie nabywali pełnię praw obywatelskich i mogli w stosunku do czasów wcześniejszych współdecydować o losach państwa. Tutaj należałoby jeszcze wspomnieć o czasach przedkonstytucyjnych, kiedy na skutek działalności Stanisława Augusta Poniatowskiego, który w 1780 roku ustanowił Lubelską Komisję Dobrego Porządku, Komisję Boni Ordinis, która stworzyła, można by powiedzieć, pierwszą ordynację regulującą życie w mieście i władzę w mieście. I zgodnie z tą ordynacją powołano pierwszego prezydenta Jana Kantego Makarewicza. Natomiast po uchwaleniu Konstytucji 3 maja przeprowadzono wybory. Pierwszym konstytucyjnym prezydentem Lublina stał się Teodor Grec-Gruel.
Przede wszystkim powiększenie liczby osób, które decydowały o wyborze prezydenta i to też prezydent miasta, a nie burmistrz. Tak? Wcześniej wybory burmistrzów opierały się na prawie magdeburskim i to się niewiele zmieniło w ciągu wieków. W ciągu roku tych burmistrzów było 4, którzy się zmieniali kadencjami. Natomiast musimy pamiętać, że większość mieszkańców miasta nie miała praw miejskich. Pomimo tego, że zamieszkiwali Lublin, to nie byli jego obywatelami. Konstytucja i w ogóle reformy Sejmu Wielkiego wprowadzały reformy miejskie, aby te miasta zaczęły funkcjonować dużo sprawniej właśnie w oparciu o nowo powołany aparat urzędniczy, między innymi prezydentów wybieranych, przy dużo szerszej obecności mieszkańców niż to było dotychczas w przypadku wyboru burmistrzów.
Edyta Targońska, Archiwum Państwowe w Lublinie, kierownik oddziału ewidencji i opracowania zasobu archiwalnego. Zacznę od tego, że nie mamy oryginału Konstytucji 3 maja, bo on się znajduje w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Ale mamy odpis tego dokumentu z 20 maja 1791 roku, więc już po kilku tygodniach od jego wystawienia. Odpis jest taki dokładny, zachowany w aktach Grodu Łódzkiego. Najwięcej materiałów archiwalnych w naszym archiwum dotyczy obchodów rocznic Konstytucji 3 maja. Poczynając od pierwszej takiej oficjalnej rocznicy, która miała miejsce w 1916 roku, mamy plakat. Te obchody pierwotnie nie miały mieć formy zbyt uroczystej. Zakazano na początku jakichś przemarszów, jednak zmieniono zdanie i 27 kwietnia zapadła decyzja, że pochód może być zorganizowany. Domy mogły być przystrojone i flagami polskimi, ale tylko wtedy, kiedy też flagi monarchii się na tych domach pojawią. Plakat, który zachował się w naszym zasobie, afisz w zasadzie, informuje o tych uroczystościach, że to jest 125. rocznica 3 maja i przedstawia orła białego, który jest atakowany przez 3 zaborców, czarnych orłów. Taka była symbolika tego plakatu. Władze austriackie na terenie Lubelszczyzny wydały też zgodę, bo najpierw była zgoda tylko na obchody w Lublinie. W przeddzień obchodów wyszły pisma zgody do innych miast powiatowych, że takie obchody mogą być zorganizowane, ale to już było za późno. I ten 1916 rok właściwie dał podwaliny do obchodów rocznic już w odrodzonym państwie polskim po 1918 roku. Żeby te obchody były obchodzone w sposób godny, należyty, powstały albo komitety stałe obchodu Konstytucji 3 maja, albo takie doraźne. Rok 1925 był takim szczególnym, jeżeli chodzi o obchody Konstytucji 3 maja, dlatego że wówczas prezydent Wojciechowski chciał jakby troszeczkę zmodyfikować te obchody, które do tej pory miały miejsce, bo one wyglądały do 25 roku przede wszystkim tak, że był jakiś capstrzyk, później była msza i to, co ważne, nie tylko w kościołach katolickich, rzymskokatolickich, ale także, tutaj mamy przecież dużo, mieliśmy wówczas mniejszości narodowych, więc były też msze i w kościołach prawosławnych. Tutaj akurat mamy z 26 roku uroczystości w synagodze w Lubartowie. Odśpiewanie psalmów, przemówienie rabina o konstytucji w języku żydowskim, odśpiewanie psalmów, potem odczytanie deklaracji o konstytucji przez sekretarza gminy żydowskiej w języku polskim, rotę konopnickiej, miał wykonać chór z orkiestrą i odprawienie nabożeństwa przez kantora i chór. Hymn narodowy, następnie Boże coś Polskę i hymn narodowy jeszcze Polska. Rok 25 był takim rokiem przełomowym, ponieważ właśnie prezydent Wojciechowski postanowił, tu się posłużę cytatem, bezduszne konwencjonalne pochody ustąpić mają miejsce uroczystościom ludowym mającym wykazać państwową siłę, tężyznę i jedność narodową. Obok więc rewii wojskowych przy udziale organizacji przysposobienia wojskowego odbywać się mają specjalne konkursy artystyczne, robotnicze i rzemieślnicze, zawody sportowe oraz nagradzanie zwycięzców w tych zawodach medalem pamiątkowym 3 maja, którego utworzenie zamierzone jest w najbliższym czasie. Cytatem się posłużę z innego dokumentu. Aby wszystkie te obchody miały wszczepić w lud radość życia. Oto hasło święta 3 maja. Bardzo późno przyszło w ogóle to zarządzenie dotyczące zmiany obchodów, bo pod koniec kwietnia. Więc władze tutaj wojewódzkie zdawały sobie sprawę i powiatowe, że już właściwie nie ma za bardzo szans na to, żeby taki konkurs 3 maja zorganizować. W związku z tym postanowiono przyznać te medale osobom, które w poprzednim roku w jakiś sposób się wyróżniły. W myśl komunikatu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z kwietnia 25 roku. Cytuję, nagrody w postaci medali pamiątkowych winny być rozdawane uroczyście wobec przedstawicieli władz. Nagradzanie pracy winno być stawiane na równi z nagrodami sztuki i sportu. Pan prezydent Rzeczpospolitej pragnąłby wszczepić ideę radości pracy, podnieść pracę do poziomu sztuki i sportu, by nie była ona traktowana jako przekleństwo życia, a jako szczęście i radość. I dalej. Medal ten miał trafiać także do ludności wiejskiej za, to też jest cytat, najczęściej utrzymaną chatę, najlepiej utrzymane gospodarstwo, konie, krowy, kury itd., a przede wszystkim za energiczną odbudowę zniszczonego gospodarstwa. Ponadto szczególną uwagę należałoby zwrócić w pewnych województwach na dekorowanie medalami 3 maja z wizerunkiem godła polskiego ludności etnicznej niepolskiej. Medal ten nie doczekał się zatwierdzenia przez Sejm i generalnie był przyznany tylko raz w 1925 roku.
Ale zdążyli wybić te medale.
Zdążyli. I co więcej, my mamy wykazy osób, które tym medalem zostały w 1925 roku odznaczone. Na przykład pan Stefan Marciniak z Janowa Lubelskiego za pracę nad uprzemysłowieniem miasta oraz za prace społeczne. Szymon Małek, również z Janowa Lubelskiego, długoletni czynny strażak od 1905 roku, jako prądownik przy sikawkach wykazał sumienną pracę i dokładną umiejętność władania sikawkami. I tak też te obchody w 25 roku i w późniejszych latach wyglądały, bo poza nabożeństwami, poza przemarszami przez miasto odbywały się festyny i zabawy ludowe wieczorami. Były jakieś części artystyczne, odśpiewanie pieśni patriotycznych, ale też były loterie fantowe, albo dochód szedł na macierz szkolną, albo na jakieś takie doraźne cele w danej miejscowości, bo na przykład z tego co pamiętam, w 1930 roku w Lubartowie zbierano na budowę domu imienia marszałka Piłsudskiego.
Pomnik na Placu Litewskim. Pomnik ten stanął w roku 1916, dokładnie 3 maja, w 125. rocznicę. Stojąc pod pomnikiem, możemy ogarnąć wzrokiem Plac Litewski i wspomnieć o tym, jak to reprezentacyjne miejsce wyglądało w czasach Konstytucji 3 maja. Związków z Konstytucją 3 maja można się doszukiwać z budowlą, która stoi po sąsiedzku, granicząc z Pałacem Lubomirskim od wschodu. Mam tutaj na myśli pałac należący do rodziny Czartoryskich. I tutaj ciekawostka. Owszem, Czartoryscy w zasadzie nigdy nie wykorzystywali tego pałacu jako swoją siedzibę. On najczęściej był oddawany, jak to się mówi, w dzierżawę. Niemniej jednak związek rodziny Czartoryskich, zwłaszcza Adama Kazimierza, bo w 1791 roku Pałac Czartoryskich był właśnie w rękach Adama Kazimierza i jego żony słynnej Izabeli, pani na Puławach, Izabeli z Flemingów Czartoryskiej. Jeśli przyjąć założenie, zresztą trudno tego założenia nie przyjmować, iż Konstytucja 3 maja była swego rodzaju ukoronowaniem epoki oświecenia w Polsce, to Adam Kazimierz Czartoryski był, no można byłoby powiedzieć, takim klejnotem w tej epoce. Był uważany zarówno ówcześnie, jak i współcześnie za najlepiej wykształconego człowieka epoki. Dość powiedzieć, iż był on, no, jednym z najważniejszych protektorów, dobroczyńców, jedną z najważniejszych osób w życiu Tadeusza Kościuszki, no jednego z najważniejszych uczestników później wojny w obronie Konstytucji. Sama Izabela Czartoryska, znana z patriotyzmu, z pewnej swoistej egzaltacji, bardzo przeżywała akt zawarcia Konstytucji i o tym świadczy jedno wydarzenie z jej życia i z jej córki. Otóż rok później, niemal w rocznicę Konstytucji, kiedy jej młodsza córka Zofia wchodziła po raz pierwszy w swoim życiu na salony warszawskie, miało to miejsce z okazji kwesty wielkoczwartkowej w Zamku Królewskim na dworze Stanisława Augusta Poniatowskiego, dostała od swojej matki charakterystyczny prezent. Był to złoty medalion z wygrawerowanym napisem odnoszącym się do Konstytucji 3 maja. No a przecież Izabela i jej mąż byli no, można powiedzieć, nie tylko świadkami, ale w jakiś sposób poprzez swoje wykształcenie, poprzez swój patriotyzm, bycie mecenasami nauki, kultury, poprzez próbę wydźwignięcia upadającej Rzeczpospolitej Szlacheckiej, ratowania jej istnienia, w jakiś sposób byli tejże konstytucji, niedosłownie, ale jednak współautorami. Idąc dalej, za Pałacem Czartoryskich mamy kolejny pałac. No, dzisiaj jest to budowla, mówiąc ogólnie, mało reprezentacyjna, Pałac Potocki. Może dzisiaj bardziej znany jako Stary Kryminał. Wzniesiony on został na początku XVIII wieku przez Jerzego Potockiego. Następnie jego właścicielem był jego syn Eustachy. Eustachy Potocki, ożeniony z rodowitą lublinianką, matką z Kąckich, doczekał się pięciorga potomstwa. Dwóch jego synów, Ignacy i Stanisław Kostki, to sygnatariusze, a pierwszy z wymienionych Ignacy, dosłowny autor konstytucji. Wojna polsko-rosyjska zakończyła ten bardzo krótki okres, kiedy uchwały zawarte w konstytucji funkcjonowały w praktyce, bo to też nie działo się z automatu. Chociażby okres, kiedy prezydent Gruel sprawował swoją władzę, zawiera się w bardzo krótkim okresie od kwietnia do lipca 1972 roku. I losy wojny polsko-rosyjskiej i drugi rozbiór Polski troszkę cofają nas w czasie do tych ustaleń zawartych w ordynacji komisji Boni Ordinis. Konstytucja, i to znowu jest moje odczucie, nie zmieniając wiele, zmieniła tak naprawdę wszystko. Zmieniła przede wszystkim sposób myślenia o państwie. Oczywiście też nie u wszystkich, bo gdyby taka zmiana mentalnościowa po przedstawianiu się, powiedziałbym, pewnych klocków w głowach ówczesnych Polaków, ówczesnych przedstawicieli Stanów Najwyższych mogło się dokonać, nie doszłoby przecież do Konfederacji Targowickiej, która po prostu miała na celu obronę dawnych, wiekowych przywilejów najwyższych Stanów, dla których konstytucja była solą w oku. Nawet niektóre osoby uważane za światłych. Kajetan Hryniewiecki, który zapisał się bardzo dobrze, stojąc na czele komisji Boni Ordinis, regulując życie w mieście, przyczyniając się do podniesienia jakości tego życia, do brukowania ulic, do renowacji budynków. To właśnie wszystko było za kadencji Kajetana Hryniewieckiego, ale on również należał do przeciwników wzrostu znaczenia mieszczan i nie był zwolennikiem Konstytucji 3 maja.
Jak już w XVI zostały zapoczątkowane, one już potem były nieprzerwanie, aż poza oczywiście okresem okupacji hitlerowskiej, do 1951 roku. My mamy akta takie jeszcze 45, 6 i 7, gdzie te obchody po II wojnie światowej były, ale później w 1951 roku święto to zostało zniesione ustawą o dniach wolnych od pracy, i stało się świętem kościelnym, aż właściwie do 1990 roku, kiedy przywrócono taki narodowy charakter. W 1981 roku też Stronnictwo Demokratyczne uznało dzień 3 maja jako swoje święto patronalne. Co my tu mamy z tego? Zaraz pani powiem. Biuletyny informacyjne KWPZPR w Lublinie, na przykład z 1982 roku, gdzie mamy informacje o obchodach 191. rocznicy Konstytucji 3 maja. Na terenie kraju odbyły się liczne uroczystości poświęcone rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Na zgromadzeniach i spotkaniach akademickich i wieczornicach obchodzili swe święto partyjne członkowie Stronnictwa Demokratycznego wspólnie z działaczami PZPR i ZSL, przedstawicielami organizacji społecznych oraz mieszkańców. Odbyły się uroczyste plenarne posiedzenia komitetów wojewódzkich i miejskich SD. W miejscach pamięci narodowej pod pomnikami wybitnych Polaków, uczestników walk wolnościowych, działacze demokratycznych, przedstawiciele społeczeństwa złożyli wieńce i kwiaty. Z ceremoniałem wojskowym odbyły się obchody rocznicy na Placu Litewskim w Lublinie. Wydanie specjalne biuletynu informacyjnego do użytku członków PZPR. kolport też wewnętrzny. Godzina 15.30. Rozpoczynają się na Placu Litewskim oficjalne uroczystości z okazji rocznicy Konstytucji 3 maja pod auspicjami WRN. Składanie wieńców, odśpiewanie międzynarodówki są końcowym akcentem uroczystości. O 15.45, mimo zakończenia oficjalnych uroczystości obowiązującego prawa stanu wojennego, na Placu Litewskim pozostaje grupa osób, głównie młodych wiekiem. Śpiewane są pieśni religijne, wznoszone modły. Około godziny 16.30 przez Plac Litewski przejeżdża kolumna samochodów służb porządkowych. Zauważa się prowokacyjne zachowania kilkunastu podrostków. Około godziny 18.00 w katedrze odbywa się nabożeństwo trzeciomajowe, które gromadzi kilkutysięczną rzeszę mieszkańców miasta, głównie młodzieży. Po godzinie 18.00 większość uczestników nabożeństwa w katedrze udaje się na Plac Litewski. Służby porządkowe zatrzymują demonstrantów bez użycia siły. Około godziny 20.30 znaczna część uczestników demonstracji rozchodzi się. Część natomiast udaje się pod byłą siedzibę Zarządu Regionu Solidarności. Rzuca się w oczy wyraźnie rozwydrzenie, zwłaszcza wyrostków wznoszących wrogie okrzyki. Około godziny 21.00 niebezpieczeństwo zakłócenia spokoju porządku publicznego dyktuje konieczność wkroczenia sił porządkowych. Przywrócono spokój, nie było osób poszkodowanych. Wobec naruszenia prawa stanu wojennego przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Obrony podjął decyzję następującą treści. Wprowadza się z dniem 4 maja 1982 roku godzinę milicyjną od 22 do 5 rano. Wyłącza się miejskie połączenia telefoniczne. Wprowadza się od godziny 22 zakaz używania prywatnych pojazdów samochodowych z wyjątkiem taksówek. Zawiesza się działalność teatrów, kin oraz odwołuje wszelkie imprezy kulturalne i sportowe. Cofa się wszystkie przepustki dla internowanych. Urlopowani winni się zgłosić do Komendy Wojewódzkiej w Lublinie.
Upadek Rzeczypospolitej był szokiem, tak? Był szokiem, ale odwoływano się do konstytucji, idealizowano wręcz tą konstytucję jako coś absolutnie wyjątkowego. Starano się przywoływać pamięć o 3 maja. Musimy pamiętać, że 3 lata po ustanowieniu konstytucji dochodzi do powstania kościuszkowskiego. Konstytucja, Tadeusz Kościuszko, to są te wydarzenia, do których przez cały XIX wiek Polacy się będą odwoływać jako najważniejsze postaci, bohaterowie. Tutaj też to jest do dzisiaj niejednoznacznie odbieranie Stanisława Augusta Poniatowskiego. Z jednej strony wielkiego władcy, który ustanowił konstytucję, a z drugiej strony władcy, który abdykował i porzucił swoje państwo. Ten ambiwalentny stosunek też przez XIX wiek przetrwał. W carskiej Rosji nie można było świętować Konstytucji 3 maja. Kiedy Lublin został zajęty przez wojska austriackie, to proszę zobaczyć, co się dzieje. Zmienia się mapa miasta w sensie symbolicznym. Następuje zmiana nazw wielu ulic. Ulica naprzeciwko pałacu, w którym siedzimy, uzyskuje nazwę ulicy Tadeusza Kościuszki. I jedna z największych ulic miasta prowadząca w kierunku Warszawy uzyskuje nazwę Alei Racławickich. Pojawia się ulica 3 Maja, tuż obok Placu Litewskiego, więc są to wszystko bardzo wyraźne zmiany i odwołanie się do tej tradycji Konstytucji 3 Maja i tych, którzy próbowali tej ustawy rządowej bronić.